Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Andrzej Brachmański, Klub Radnych Zielona Razem jest naszym gościem. Dzień dobry.
Też tak sobie pomyślałem, że...
O Zakopanym.
Nie, dzisiaj? Kiedyś bym się tak zamienił i też bym tak zaczął. Andrzej Brachmański, witam państwa serdecznie. Radio
ale moim gościem. Ale proszę Misiak,
ale to może następnym razem, bo się do tej rozmowy trzeba przygotować.
Powiem panu, że kiedyś pański kolega klubowy, pan dr Zbigniew Binek, kiedy rozmawialiśmy na tematy ekonomiczne, nagle zaczął mnie przepytywać. Taka pewnie zboczenie nauczyciela akademickiego, bo pan doktor przecież wykłada na uniwersytecie, nie tylko radnym jest, raczej radnym bywa. No, powiem szczerze, było całkiem przyjemne. Więc słucham pana.
Nie, to ja myślę, że panie Tomku, to nie jestem przygotowany, to ja zawsze sobie wyobrażam, że dziennikarz, który zaprasza gościa do audycji, no, przygotowuje sobie przynajmniej schemat tej rozmowy, o co będzie go pytał. Ja nie bardzo wiem, na co mógłbym Misiaka pytać. Kurde, no, gdzie pan planuje urlop? Takie trywialne rzeczy, tak? No,
trywialne rzeczy. Wie pan co, ja jestem człowiekiem, który nie planuje, więc to jest zupełnie inna kwestia. W której ławce pan siedział, będąc w parlamencie jako wiceminister? Koło kogo pan siedział? Miał pan obok siebie Leszka Millera, bo to chyba on wtedy premierował?
Nie, to trzeba pamiętać, że jako, jeżeli reprezentowało się rząd, to się siedziało w ławach rządowych.
Po lewej albo po prawej stronie, jak to woli, tak?
Tak zwanym tramwaju rządowym. To, bo taką ksywę, wtedy
myślę, i pewnie że, nadal jest. To tak
tramwaju rządowym. A normalnie to moim sąsiadem był Krzysztof Janik, Jurek Jankowski, potem kurde, patrz jak pan nazwiska uczekałem, późniejszy prezydent Łomży, Mietek Czerniawski, ówczesny szef Komisji Finansów Publicznych, Mietek Jedoń, to było towarzystwo, z którym myśmy, w ławach poselskich. Ja cały czas zawsze siedziałem w środku, nie?
Powiem panu dlaczego, bo czasami to, gdzie siedzi dany minister czy wiceminister, jeśli reprezentuje rząd w tym tak zwanym tramwaju, to też pokazuje pewną hierarchię ważności osób.
Wszędzie są tabliczki, tak?
Tak, ale bierzemy pod uwagę fakt, że no, jeśli ktoś siedzi bliżej premiera, to jest bliżej premiera.
Rozdział jest zawsze taki na początku, że się rozdziela, tak? Pierwsza ława premier plus wicepremierzy, potem ci najważniejsi ministrowie i tam się te tabliczki. Natomiast potem jest czasami tak, że się siada, jak są wolne miejsca, czasami ktoś siada, wiadomo, że wszyscy chcą usiąść koło premiera albo wicepremiera.
Ja już panu mówię, dlaczego pytam, bo zastanawiam się, czy trochę zmienia się na sali plenarnej punkt widzenia od punktu siedzenia. Czy się siedzi w tramwaju, czy się siedzi w ławie poselskiej?
Tu akurat chyba nie, ale myślę, że zawsze punkt widzenia się zmienia, znaczy punkt siedzenia zmienia punkt widzenia, o tak to tam jest. I myślę, że jeżeli się siedzi w parlamencie, to ten ogląd jest inny. Jeżeli się przewodniczy komisji parlamentarnej, to ten ogląd jest inny. Jeżeli się pracuje w rządzie, to ten ogląd też jest troszkę inny. I to wcale nie mówię tego w sensie pejoratywnym, ale znaczy więcej wiedzy się ma, tak? A im więcej się ma wiedzy, tym ogląd jest inny, tak? Wiedza, powiedzmy, przeciętnego obywatela jest, przeciętna i minimalna, czerpie ją z mediów. Wiedza przeciętnego radnego już jest szersza, bo on jednak więcej wie o...
lokalnych,
przede wszystkim, to ja zaraz wrócę do tego, więcej wie o uwarunkowaniach różnych. Wiedza parlamentarzysty też jest większa, a w rządzie jest największa oczywiście, tak? Przy czym moim zdaniem wiedza ministra o danej sprawie jest większa niż wiedza premiera, tak? To premier jest generalnie od kierowania. I teraz możemy wrócić do naszego lokalnego podwórka. Wczoraj prezydent podpisał...
O tym też chciałem porozmawiać, ale złamał mi pan koncepcję. To zanim o podpisaniu, ja tylko jedną rzecz. Bo do czego dążyłem, mówiąc o tych miejscach, kto bliżej, kto dalej. Mamy kilku młodych polityków w tej chwili w rządzie, na stanowiskach ministerialnych czy podsekretarzy stanu. Kiedy pan był w rządzie, kiedy był pan w parlamencie, można byłoby powiedzieć, że relacje na linii premier-prezydent nazywane były tak zwaną szorstką przyjaźnią, czyli do najlepszych też nie należały. Ale wyobrażał pan sobie wtedy sytuację, że oto wyjdzie Andrzej Brachmański i powie, a co tam ten Kwaśniewski w ogóle gada, co on tam się zna, co on podpisuje coś, czy nie podpisuje, jakieś bzdury opowiada i się kompromituje. Zrobiłby pan tak?
Nie, to przepraszam, mogę tak włożyć takiego slangu młodzieżowego?
Proszę bardzo.
Takie rzeczy się w pale nie mieszczą, tak? To było... Nie, powiem tak. To ja nie mówię już o Kwaśniewskim, który był z naszej formacji, tak? Ale był prezydent Wałęsa
wcześniej, tak? Na przykład. Tak.
I było niewyobrażalne, żeby szeregowy poseł, wiceminister, sekretarz stanu, nawet powiedzmy ten mniej ważny minister, powiedział coś złego o prezydencie z obcego obozu.
On mógł sobie w domu o tym mówić, tak? Tak? Albo przy goleniu.
Tak, publicznie, tak? Prawo do krytyki i to takiej, nazwijmy to w granicach, czy, nie nazwijmy to, powiedzmy, w granicach standardów demokratycznych, miał premier, wicepremier, no, minister finansów, który z reguły był wicepremier. To były osoby, które mogły coś krytycznego o prezydencie powiedzieć publicznie, ale żeby parlamentarzysta publicznie o prezydencie w takich słowach, to jest po prostu niemożliwe.
No wie pan, do czego pije wypowiedzi wiceministrów pod adresem pana prezydenta Andrzeja Dudy w ostatnich dniach?
Mówimy o Jakim i nawet Ziobrze, to po prostu skandal. Ja nazywajmy rzeczy po imieniu.
Nie, akurat pan minister Ziobro, powiem szczerze, że był schowany za tymi swoimi dwoma wiceministrami i on wypowiadając się sam powiedział, że takie słowa paść nie powinny, bez względu na to, co on sobie myśli na temat tego, jak zareagował prezydent. Natomiast wiceministrowie wychodzą i rugają sobie prezydenta.
Ale pan zwrócił uwagę, że po pierwsze dwie rzeczy tu są jakby istotne. Po pierwsze, Ziobro się chowa w tej kadencji, Ziobro się chowa za Jakiego, to widać wyraźnie, to jaki jestem bulterierem Ministerstwa Sprawiedliwości. Ziobro dużo się chyba nauczył pod tym względem, to trzeba mu przyznać.
Postarzał się ale te 8 lat, dojrzał może.
Dojrzał, tak, a po drugie powiedzmy sobie szczerze, no ten Jaki to jest jakaś pomyłka, tak? No młody człowiek o żadnej wiedzy, o żadnym doświadczeniu pozwala sobie pouczać już nie mówię prezydenta, co jest skandalem, ale proszę sobie zwrócić uwagę, że pan minister Jaki pozwalał sobie na bardzo nieeleganckie wycieczki, na przykład pod adresem profesora Rzeplińskiego. Kurde, człowieka, który
pamiętajmy,
ma jakieś dorobek
naukowy. Że prezydent Andrzej Duda jest doktorem habilitowanym, jeśli chodzi.
Profesor Gersdorfowej, tak. Znaczy, zresztą w ogóle mamy taką sytuację, to media społecznościowe tu dużo internet narobiły, że osoby nie mające żadnej wiedzy, ale mające dostęp do komputera i biegle stukające w klawisze, uważają, że są równe.
I mogą jechać po każdym.
I mogą jechać po każdym. I jak ja słyszę tu jeden taki zielonogórzanin, myślę, że magister, tak sobie sądzę, że magister jakiejś politologii albo jakiegoś ogrodnictwa w Sulechowie, uważa, że jest mądrzejszy od profesor Gersdorfowej, która jest autorytetem światowym, jeżeli chodzi o prawo, no to coś się dzieje niedobrego, nie tylko z naszym państwem, ale również ze światem, tak? Światem. Ja nie wiem.
Może ze sposobem dyskursu publicznego po prostu, bo jeśli politycy pozwalają, dają przykład niejednokrotnie, że można się zachowywać dziwnie, to ludzie mówią, oni się tak zachowują, no normalny facet, tak? Ja też się tak zachowuję, będąc u siebie w zakładzie pracy między kumplami, więc dlaczego teraz ja nie mogę wylewać sobie na kogoś pomyj w internecie? Bo czuję się ważny, tak? Mamy demokrację, każdy może mówić to, co chce.
Czasami też.
Tak to robię.
Mnie czasami też ponosi, chętnie bym, że tak powiem, zaczął hejtować tak w sposób. Jeszcze się wstrzymuję, chociaż czasami nerwy ponoszą, jak czasami człowiek czyta różne głupoty, no to sam ma ochotę zejść do poziomu. Czasami niestety nie udaje się, ale czasami często sobie przypominam i chyba sobie nakleję na komputerze taką sentencję, już teraz nie pamiętam, kto ją powiedział, nie wdawaj się w dyskusję z głupkiem, bo on cię zawsze sprowadzi do swojego poziomu, a nie ty go podciągniesz do swojego. I coś z tym jest. I ja nie śledzę, nie wiem, jak jest poziom dyskursu w internecie francuskim, niemieckim.
Pewnie podobny w wielu
miejscach. Ale no coś z tym jest, że z drugiej strony tak, wielu polityków z takiej chęci fraternizowania się z wyborcami, takiego poklepywania po plecach, takiego jednak nie trzymania dystansu, a ja uważam, że polityk powinien jednak trochę dystans trzymać, no spowodowało, że wszyscy ich traktują właśnie tak, a co ty chłopie wiesz?
Brat łata. Sam.
Brat łata, nie? Moim zdaniem to takie właśnie brat łata, który przyszedł gdzieś ze Stanów Zjednoczonych najpierw do Europy Zachodniej, potem w Anglii tego nie ma.
Chociaż wie pan, też czasami mnie osobiście trochę mierzi to, że politycy zapominają, ministrowie, że są urzędnikami, żeby nie trzymać się czysto i etymologicznie słowa minister, bo można by mówić o słudze i służbie.
Czasami to jest tak,
wie pan, ktoś zostaje ministrem i nagle wchodzi w buty ministra.
To też tak, nie, bo tu musiałbym... To jest generalizowanie, ja się z tym nie zgadzam.
Ja nie mówię, że tak jest zawsze.
To jest generalizowanie. Oczywiście zdarzają się takie takie zachowania. Pewno byśmy mogli powiedzieć, tak, ale nawet w tym rządzie, który mamy, którego ja nie lubię i krytykuję, no to są różne zachowania ministra Błaszczaka.
Ale mi nie chodzi o ten rząd, chodzi generalnie,
tak? Jest zachowanie ministra Błaszczaka, moim zdaniem no, skandaliczne, i Zielińskiego, ale jest też zachowanie ministra Morawieckiego. Ja mogę się nie zgadzać z jego koncepcjami, z jego sposobem myślenia, z jego takim, jak on się nazywa, minister slajd, tak? Ale nie mogę o nim nic powiedzieć, żeby się zachował niegodnie swojego stanowiska, tak? To samo mogę powiedzieć o Glińskim. Nie zgadzam się z tym jego polityką kulturalną, ale jednak nie mogę powiedzieć, że to nie jest, że sam w sobie nie jest człowiekiem kulturalnym i nie trzyma pewnego poziomu, tak?
Profesorem i też
więc
o tym należałoby
pamiętać.
Więc
to też zależy
od chociaż ja myślę, że czasami trochę media, wie pan, rozpuszczają niektórych polityków, zwłaszcza byłych polityków, bo mówić do byłego prezydenta, panie prezydencie, ja rozumiem, ale mówić do ministra, który był ministrem przez 2 miesiące, przez całe życie, panie ministrze, to jest tak, jakby do końca życia do pana ktoś miał mówić, panie dyrektorze, bo był pan przez miesiąc dyrektorem jakiejś firmy.
To się zrobił niedobre, ale to w drugą stronę, powiem tak, ale media też przekraczają pewne granice dobrego smaku bardzo często, tak? Wczoraj czy przedwczoraj taka scenka, chyba Gliński właśnie, wychodzi z Nowogrodzkiej, wsiada do samochodu, już jest w tym samochodzie, a te mikrofony tam mu jeszcze potykają. No to nie jest wzór moim zdaniem takiego ładnego zachowania. Też media często przekraczają to gonienie po korytarzach. Jeżeli polityk mówi, że nie będzie się wypowiadał, to się nie będzie, a potem to gonienie po korytarzach, to podsuwanie mikrofonów, żebyś pan coś tam powiedział.
No i czasami któryś polityk też jest. Chlapnie wtedy trochę poddenerwowany, bo ludzie są tylko ludźmi. Zostawmy polityków i media.
Wróćmy do naszych barw.
Tak, wróćmy do tego, o czym zaczął pan mówić, o podpisaniu wczorajszej umowy. Za to nie doczeka się kanalizacji. Wielomilionowa inwestycja, obiecana zresztą ludziom w Zatonie, okazuje się, że stanie się faktem. I wszedłem panu w słowo. Kiedy prezydent podpisywał umowę, chyba że
uciekł panu Borka. Chciałem powiedzieć tak, że wczoraj prezydent podpisał umowę na Zatonie, tak? I nagle się okazało, że na konferencji prasowej, a również w internecie, najczęściej padało pytanie, no dobrze, Zatonio, bardzo dobrze, a kiedy u nas Ochla, tak? I tu mam jakby dwa elementy, które to pokazują. Prezydent gdzieś tam tłumaczył, kiedy ta Ochla będzie i dlaczego, ponieważ jego wiedza, tak, i wiedza również radnych, tu Tomek Sroczyński, radny z Nowej Dzielnicy, który bardzo pięknie to pilotuje i prowadzi, to gdzieś tam odpowiadał. Ci ludzie wiedzą, że są inne warunki geologiczne, że pracuje się nad wydaniem decyzji środowiskowych, że tamta inwestycja właśnie musi być wprowadzona później, bo jest większa i dzisiaj nie ma finansowania. To jest ta wiedza, której nie ma przeciętny człowiek, tak? Ale dzisiaj mamy do czynienia tak. To nie było, panowie prezydenci, panie radny, kiedy to będzie, tylko, przepraszam znowu za pewien trywializm, panie prezydencie, kiedy urwa to będzie, tak? Inaczej mówiąc, ludzie się zrobili, znaczna część taka, nie chce przyjmować do wiadomości, że coś się dzieje po kolei, tylko ma być teraz i już, a jednocześnie nie badają, czy nie chcą wnikać, dlaczego to jest, za to nie jest pierwsze, a Ochla będzie później, bo też będzie. Więc o tym chciałem powiedzieć.
Ale tak, takie rzeczy możemy mnożyć. Zna pan na pewno osoby, które wyjechały z Zielonej Góry, bo wymyśliły sobie, że w którymś momencie swojego życia nie chcą już mieszkać w centrum miasta, sprzedawały tu mieszkanie, kupowały kawałek działki i jakiś domek sobie budowały, na przykład w Ochli, tak? W miejscu, które jeszcze nie było mocno zurbanizowane. I kiedy się okazało, że po 2 latach kilka działek zostało sprzedanych i oni będą mieli w miarę w bliskiej odległości sąsiada, to się robił problem. Tak,
to jest
to podnosili taki głos, że należałoby w planie zagospodarowania zapisać, że ma być 1000 metrów odległości pomiędzy jednym domem a drugim. I to jest mniej więcej to samo. A kiedy
nie, to nie jest kanalizacja? To jest inne, bo pan mówi o pewnych takich zachowaniach prospołecznych, a ja mówię o tym, że ludzie nie chcą często zdobywać wiedzy. Wczoraj też miałem taką ostrą polemikę z ludźmi, których w sumie lubię, tak? Nie chcą zdobywać wiedzy, albo nie wiedzą, jak państwo funkcjonuje, albo nie chcą przyjmować, są zafiksowani i nie chcą przyjmować do wiadomości, że pewnych rzeczy nie da się zrobić od razu, albo czasami nie da się ich zrobić w ogóle. Albo uważają, że tak naprawdę ich chata z kraja, tak? No my mieliśmy tutaj przecież spory problem, czy jakiś tam był w mieście dyskusja, jak zaczęła się budowa tej aglomeracyjnej, tak? Bo ktoś, kto przez 40 lat wyjeżdżał i mógł skręcić w prawo i
teraz nie będzie mógł.
Teraz nie będzie mógł, bo musi dojechać 300 metrów dalej i się obrócić na rondzie. Tego typu zachowania na zachodzie są mniej znane. Czyli są praktycznie, bo powiem tak, ja akurat znam taki zachód mocno cywilizowany, Belgia, Holandia, Niemcy, północna Francja, i tam tego typu zachowania są bardziej prospołeczne. Ludzie nauczyli się żyć z sąsiadami, tak? Moje jest moje, ale jeżeli jest sąsiad, to ja też jego respektuję. U nas jest moje i moje, a sąsiad nie ma racji.
Wie pan, może to też
takie
jest
pawlakowo-kargulowskie?
Kwestia trochę nauczenia się od małego poszanowania dla prawa i przepisów. Akurat te nacje, które pan wymienił, czy te kraje, podobnie jak Niemcy na przykład, jeśli na danym osiedlu zarządca mówi, od dzisiaj wszyscy parkują samochodem zawsze tyłem, nie ma takiej możliwości, żeby zaparkował pan przodem wjeżdżając na parking, to nikomu nie przyjdzie do głowy, żeby chociaż na chwilę stanąć tym przodem, tak? Bo chciał wyładować coś z bagażnika.
Coś się stało takiego niedobrego.
Są przecież takie miejsca i to jest norma w niektórych zachodnich krajach, że na przykład jest zakaz wywieszania prania na balkonie.
No, jest.
Konkretne osiedle w danym miejscu, na przykład w centrum miasta, duża kamienica. Nie ma takiej możliwości, żeby pan sobie, za przeproszeniem, swoje majtki wywiesił za okno.
Nie, ma pan rację.
I wszyscy to rozumieją. U nas byłaby awantura, tak?
Ja się śmieję, bo moja kuzynka mieszka na takim osiedlu, w którym w momencie, kiedy budowano, powiedziano tak, że od gruntu do kalenicy ma być tam 2,20 m i koniec, kropka. I nie ma innej możliwości, tak? I określono, jakie mają być dachy w warunkach zagospodarowania. I wszyscy budowali się indywidualnie i to osiedle wygląda bardzo, bardzo ładnie i bardzo podobnie. U nas tego typu rzeczy zdarzają się tylko na osiedlach, które robią deweloperzy, czyli poczniury. Bo gdyby u nas takie warunki wydawano, to na 10-5 będzie próbowało, że tak powiem, te warunki ominąć, co zresztą doskonale widać. Te nasze osiedla, no, są bardzo różnorodne, tak?
Czasami, żeby nie powiedzieć, pstrokate.
Pstrokate, więc coś się z nami...
Chociaż z drugiej strony powiem panu, to tak jak niejednokrotnie pojawiała się dyskusja, dlaczego na danych osiedlach, kiedy jest robiona elewacja, ona jest na przykład, nie wiem, żółta, drugi blok jest jakiś różowawy. Weźmy pod uwagę na przykład jedno ze starszych osiedli w Zielonej Górze, osiedle Wazów. Bloki budowane w latach 50. Mieszkają tam generalnie starsi ludzie. No pewnie ci, którzy odeszli i na ich miejsce przyszli młodzi, ale generalnie są to starsi ludzie, którzy przez lata mieszkali w szaro-burych, brzydkich blokach. Były to mieszkania najczęściej ADM-owskie, czy jakieś tam przydziałowe, tak? Kiedy mogli już wykupować te mieszkania, kiedy pozawiązywały się wspólnoty i jakiś tam zarządca wspólnoty mówi, słuchajcie państwo, jest was 10 rodzin w klatce, jaki kolor chcielibyście elewacji? I te dziadki, mówiąc w cudzysłowie, czy seniorzy mówią, a ja bym teraz chciał żółty, bo całe życie marzyłem. To dlaczego mu zabronić zrobienia tego?
A nie, to powiedzmy tak, no, bo też czasami prowadzenie rozmowy na wysokim takim poziomie abstrakcji powoduje, że uciekają nam szczegóły. Ja oczywiście mówię, że nie. Natomiast używając tamtych słów, jakby chciałem powiedzieć, że jakby zrobiliśmy się bardzo narodem bardzo indywidualistycznym, nie patrzącym na drugiego człowieka. Z jednej strony mamy mnóstwo tych takich akcji charytatywnych, pomagamy sąsiadom, tak dalej, tak dalej.
Nie da się ukryć, że Polacy chętnie biorą udział w akcjach charytatywnych.
Tak, ale to jest jakby trochę na pokaz. Gdzieś ta akcja jest, ten sąsiad jest gdzieś dalej. Natomiast jak się mamy dogadać z sąsiadem, tak, to już jest coraz gorzej. To widać. Zrobiliśmy się też agresywni, nie wiem, z czego się to bierze. Może z rozczarowania, że ta transformacja poszła nie tak, jak chcieliśmy, a może z tego rozczarowania, że w 89 roku wszyscy myśleliśmy, że będziemy zdrowi, bogaci, szczęśliwi, a się okazało, że znaczna część nie. A może z tego, że ten pluralizm uderzył nam do głowy i te media podsycają takie plemienne zachowania.
Pewnie czynników jest mnóstwo i tak naprawdę niejednokrotnie należałoby to rozpatrywać absolutnie indywidualnie, tak? Już nie mówię o tym, że często nastrój danej osoby w danym dniu jest zupełnie inny niż w innym. Każdy ma jakieś swoje problemy. Strasznie daleko od miasta. To wracamy do miasta, bo tutaj moglibyśmy sobie takie dywagacje społeczno-obyczajowe prowadzić pewnie jeszcze bardzo długo. Ale to też będzie trochę czynnik zahaczający o to, jak postrzegamy rzeczywistość. Ulewy w Zielonej Górze.
Wczoraj pisałem na fejsie.
Nie czytałem, przyznam szczerze. Ulewy w Zielonej Górze. Armagedon, bez dwóch zdań, tak? Potężne ulewy, na pewno dawno takich dwóch, zwłaszcza w tak krótkim odstępie czasu nie było. Ja to internet zalany jest tekstami. Teraz budować, organizować, robić, nie tam wymyślać jakieś inne historie. Już nie mówię wieża czy nie wieża, cokolwiek innego. Zrobić tu i teraz. Oczywiście, że to trzeba zrobić. Bezwzględnie. Wychodzi prezydent, mówi 400 milionów złotych. Tyle to będzie kosztowało. Budżet Zielonej Góry na ten rok, proszę mi przypomnieć, 800 z haczykiem, z czego połowę zabiera Oświęcim. 400 milionów, będę myślał o tym, jest koncepcja zrobiona, zamówiona, zapłaciliśmy za to milion, bo tyle to kosztuje. Za moment będzie odebrana, gdzieś tam jakaś krakowska firma to produkuje. W myśl tej koncepcji będziemy wiedzieli, co robić, jak robić, czy da się etapami, czy nie. Chcę sięgnąć po środki unijne. Są miasta w Polsce, które w ten sposób pozyskiwały na etapy kolejne naprawiania tego. No i co? I nic. I do nikogo to nie dociera. I dalej się mówi, w kółko Macieju
właśnie
to
chciałem
samo, tak?
Powiedzieć, że wczoraj w internecie o tej ulewie prezydent jest winny wszystkiemu, że pada, że woda nie odchodzi i tak dalej.
Ale to jest jasne.
Ale
to on chyba też wie.
Powtórzę swoje zdanie. Jak były takie ulewy, a to nie są pierwsze w historii ulewy, ani pierwsze w ciągu ostatnich 100 lat.
Możemy wrócić do słynnej powodzi tysiąclecia.
To zalewało miasto tak samo i zawsze te same punkty były zalane. I za Kubickiego, i za Listowskiego, i za Ronowiczowej, i za Mamaka, i za Grzegorzewskiej, i nie wiem, już nie pamiętam, i za jak on się nazywał? No o. Bo po prostu to miasto jest tak zbudowane, ta sieć w centrum miasta jest tak zbudowana, zresztą chyba jak wszędzie na świecie, że nie jest w stanie odebrać takich ilości wody.
Jak powiedział pan wszędzie na świecie, to ja nie będę daleko w świat jechał, ale przeniosę się kilkadziesiąt kilometrów na zachód, żeby było ciekawiej, do Niemiec, które podobno są świetne. W ostatnich dniach. Wschodnie Niemcy pływają w całości, tak?
Pływają.
A ci Niemcy przecież taki dobrobyt mają i tacy mądrzy są.
Ale nikt też takich rzeczy nie buduje. Zwróćmy teraz uwagę na to. Zielona Góra jest położona na wzgórzach, tak? To ładnie wygląda, ale w takich sytuacjach ta woda gdzieś spływa do jakichś niecek. I te niecki nie są przygotowane na odbiór takiej ilości wody. Oczywiście można powiedzieć, że dziwię się projektantom przebudowy dworca PKP, że nie uwzględnili pewnych rzeczy, ale przejścia podziemne na dworcach w takich, przy tego typu ulewach są zalewane na całym świecie.
Wie pan mówił o nieświadomości obywateli. Remont dworca, część mieszkańców naszego miasta przypisuje prezydentowi.
No dokładnie.
Mówią,
no.
Zrobili remont, Kubicki zrobił, tak?
No, więc o tym właśnie mówię.
I ludzie się nie zastanawiają, czy to robi PKP, czy ktokolwiek inny.
Więc tak, przejścia podziemne są zalewane na całym świecie. Ja kiedyś, przytaczę takie większe ulewy, byłem na dworcu Tiergarten w zachodnim Berlinie, jeszcze o wiele, wiele lat temu. I też wody były po kostki, bo tego się nie da zrobić. Oczywiście, że trzeba próbować minimalizować. Tak, wiem, że zapadła decyzja, że będziemy próbowali to, co zawsze pod Wenusem na tym siodełku było, żeby próbować, ponieważ będzie budowana kanalizacja na Sikorskiego, remontowana kanalizacja.
No coś będzie można
zrobić.
Żeby
spróbować tą wodę częściowo przerzucić do Parku Sowińskiego, tam jest zbiornik i tak dalej. Ale to są wszystko rozwiązania półśrodkowe, ponieważ w sytuacjach nie powiem, że klęsk żywiołowych, bo to jeszcze
nie klęsk
daleko, ale takich nietypowych zjawisk pogodowych na całym świecie tego typu rzeczy się zdarzają. Ja zawsze pamiętam, bo to też muszę się przyznać do takiej niewiedzy, jak jeszcze za PRL-u zasypywało śniegi, te piaskarki nie zdążyły tej drogi odśnieżyć, to też się zawsze na władzę zżyłem. No jak to jest, górne tu tego. No ale teraz oglądam CNN i widzę, że jak w Stanach Zjednoczonych pada, to też sobie nie dają rady z odśnieżaniem.
Naturalnie.
Tak? Więc ja myślę, że czasami trzeba trochę spokojniej i mieć trochę pokory też do przyrody.
Chociaż tak, z drugiej strony, wie pan, ja też rozumiem tych, których w ciągu dwóch tygodni dwa razy zalało im mieszkanie, dokumentnie zniszczyło, że są wściekli tak po ludzku, tak?
No tak, ale to może się powściekają na Pana Boga, który na nich tą wodę zrzuca, tak? A nie na prezydenta czy na radnego, który tam nie ma nic do tego. Ale dwa zdania na koniec tej sentencji. Po pierwsze powiem tak, no nie, co jest takiego? Coraz częściej nas ta pogoda zaskakuje takimi ekstremalnymi sytuacjami, to prawda, to widać, tak? Że tych ulew, tych deszczy, tych burzy, huraganów, zwłaszcza w tym roku jest bardzo dużo, chociaż i tak Zieloną Górę
w miarę omijały.
Ale druga rzecz też, ja chciałem powiedzieć tak i to podkreślić, że zielonogórscy strażacy, którzy jakby tak przez te lata przejmowali na siebie te zadania, spisują się naprawdę dobrze. Proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, 150, 200, 300, 600 wyjazdów w ciągu paru godzin i zawodowcy, i ochotnicy robią co mogą, robią to bardzo dobrze, usuwają też skutki powodzi super, a tak na prezydenta popsioczymy, a tym, którzy pomagają, to tak właściwie nie widziałem słów podziękowania, a to też by im się należało, bo to wielu z nich
jedni powiedzą, to ich robota, drugi
tak,
powiedzą...
Wielu z nich robi to społecznie, tak?
Albo robią to po godzinach, jadą dodatkowo.
Ochotnicy z Zawady...
Sam znam takich strażaków, którzy jechali dodatkowo, mimo że nie mieli służby.
Z Kisielina, z Ochli, to przecież to są wszystko ochotnicy, tak? Oni to robią za darmo dla nas. Więc czasami... A jeszcze widzę takie sytuacje, że tam ludzie na nich potrafią krzyczeć, no to tak... Nie wiem, może powinniśmy trochę spuścić. Nie wiem, no ja wiem, że cofnąć się w agresji jest trudno, zwłaszcza w takiej sytuacji politycznej, kiedy rządzący jakby próbują podzielić, to trzeba powiedzieć wyraźnie, próbują podzielić naród na lepszych, gorszych, na nas i wejch, znaczy my i oni, my i wy, i to taki zawsze podział naturalnie wcześniej czy później wzbudza agresję. Trudno jest wtedy bez tej agresji żyć, bo ona jest jakby naturalnym napędzeniem się, ale może, kurde, czasami warto trochę spuścić z tonu, trochę mniej agresji. Nie wiem.
Może i tak. Ja to zmęczony, może na urlop czasami.
Zmęczony jestem tą agresją. Mówię szczerze, w związku z tym na przykład ostatnio w ogóle w mediach społecznościowych prawie w ogóle nie...
To skończymy, wie pan, komunikatem meteorologicznym. Dzisiaj pada i będzie padać cały dzień. Jutro podobnie. Będzie padać trochę mniej, ale będzie... W sobotę będzie piękna słoneczna pogoda, nawet 30 stopni i uwaga, potężne burze wieczorem.
No i to jest właśnie to, tak? Mamy te wahania, tak?
Tak to będzie wyglądało.
Jak wjechałem do studia, było 14, przynajmniej tyle mój samochód pokazał, 14 będzie 30. To też nie jest normalne, tak? Potem też się źle czujemy. Więc...
Taki mamy klimat, żeby zacytować klasę.
Sorry, taki mamy klimat. A to, bo tak dziś jak myślałem o tej, bo to też, kurde, no. Tak naprawdę minister Pińkowska miała rację, no. No nie da się...
Zostawmy już politykę i wszystkie inne rzeczy. Andrzej Brochmański, radny klubu Zielona Razem. Dziękuję bardzo serdecznie.
Ja Państwu życzę, żeby sierpień był słoneczny. Ja idę na urlop w sierpniu, życzę Państwu i sobie, żeby sierpień był słoneczny.